In Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Duszpasterskie zadania kapłana, głoszenie słowa. Kilka miesięcy temu, mówiąc o tożsamości kapłana katolickiego, podkreślałem fundamentalną prawdę, że uczestniczy on w jedynym i wiecznym kapłaństwie Jezusa Chrystusa, proroka, kapłana i króla. Dzięki tej partycypacji ksiądz katolicki bierze na siebie tę potrójną misję przepowiadania, uświęcania i kierowania powierzoną sobie wspólnotą wierzących. Zgodnie z przypomnianą wiele razy w naszych audycjach metafizyczną zasadą agere sequitur esse, która mówi o tym, że działanie wynika z istoty bytu, należy stwierdzić, że te trzy funkcje kapłana wprost wynikają z jego tożsamości. Nie może się on od nich w żaden sposób uchylić, choć może je spełniać na różne sposoby. Chcę więc, sięgając do odpowiednich dokumentów Kościoła, w kolejnych audycjach omówić pokrótce duszpasterskie zadania księdza katolickiego, które wynikają z owych tria munera Christi, czyli wspomnianych trzech posłannictw Zbawiciela. Wobec głębokich przemian społeczno-kulturowych od czasu Soboru Watykańskiego II wiele mówi się o potrzebie ewangelizacji. Jak czytamy w instrukcji Kongregacji do Spraw Duchowieństwa pod tytułem Kapłan, głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa z 19 marca 1999 roku, ewangelizacja obejmuje zwiastowanie, świadectwo, dialog i służbę, opierając się na połączeniu trzech nierozdzielnych elementów, jakimi są głoszenie słowa, posługa sakramentalna i przewodzenie wiernym. Nieco dalej dokument ten precyzuje, że z duszpasterskiego punktu widzenia pierwsze miejsce w porządku działania przysługuje przepowiadaniu. W porządku zamierzenia lub celowości pierwsze miejsce należy przyznać sprawowaniu sakramentów. Inaczej mówiąc, aby owocne było uświęcające przyjęcie sakramentów, poprzedzać je musi właściwe nauczanie prawd wiary. Omówienie duszpasterskich zadań kapłana zacznijmy zatem od przepowiadania Słowa Bożego. Na ten temat w Kodeksie Prawa Kanonicznego w kanonie 762 czytamy: ponieważ lud Boży jednoczy się przede wszystkim przez słowo Boga żywego, którego z całą słusznością można się domagać z ust kapłańskich, stąd święci szafarze winni bardzo cenić posługę przepowiadania, ponieważ ich podstawowym obowiązkiem jest głoszenie wszystkim Ewangelii Bożej. Jest to zadanie przede wszystkim biskupów. To samo prawo kanoniczne uczy, że wśród różnych form przepowiadania szczególne miejsce zajmuje homilia. Stanowi ona część samej liturgii i jest zarezerwowana kapłanowi lub diakonowi. W ciągu roku liturgicznego należy wykładać w niej na podstawie świętych tekstów tajemnice wiary oraz zasady życia chrześcijańskiego. Dalej jest mowa o tym, że we wszystkich mszach świętych, w niedzielę święta nakazane, odprawianych z udziałem wiernych, homilia jest obowiązkowa i nie wolno jej opuszczać bez poważnej przyczyny. Usilnie zaleca się głoszenie homilii także w mszach świętych odprawianych w ciągu tygodnia, zwłaszcza w okresie Adwentu i Wielkiego Postu, albo z racji jakiegoś święta lub wydarzenia żałobnego. Obowiązek czuwania nad tym, aby te postanowienia były przestrzegane, prawo kościelne nakłada na proboszcza lub rektora kościoła. Jak ważnym zadaniem duszpasterskim każdego kapłana jest przepowiadanie, świadczy fakt, że kodeks prawa kanonicznego poświęca mu dużo miejsca, podkreślając, że jest to obowiązek i zwracając uwagę na treść i charakter przepowiadania liturgicznego. Wyraźnie jest tam mowa o tym, że kapłani jako głosiciele Słowa Bożego powinni przedstawiać wiernym przede wszystkim to, w co należy wierzyć i co trzeba czynić dla chwały Bożej i zbawienia ludzi. Nie ma więc miejsca w przepowiadaniu liturgicznym na prezentowanie własnych poglądów teologicznych, a tym bardziej preferencji politycznych czy własnych zainteresowań albo pasji. Kapłan musi wciąż pamiętać, że głosi Słowo Boże, a więc głosi Chrystusa i to, co Kościół podaje do wierzenia. Ma on być sługą Słowa, a nie jego Panem. W cytowanej instrukcji Kongregacji do Spraw Duchowieństwa znajdujemy trafne spostrzeżenie, że im bardziej kapłan staje się prawdziwym sługą Słowa, a nie jego Panem, tym większa jest zbawcza skuteczność Słowa. Tenże dokument podkreśla również wewnętrzną więź między osobistą modlitwą a przepowiadaniem, przywołując słynną frazę świętego Augustyna «Sit orator antequam dictor», co w swobodnym tłumaczeniu znaczy, że jeśli chcesz przemawiać, wpierw powinieneś się pomodlić. Zatem osobista modlitwa i medytacja nad Słowem Bożym będzie kształtować u kapłana świadomość służebnego charakteru jego posługi przepowiadania. Ważne jest też to, aby naukę chrześcijańską wykładać w sposób dostosowany do poziomu słuchaczy z uwzględnieniem potrzeb czasu. Nie chodzi więc o intelektualne czy oratorskie popisywanie się przed wiernymi, ale o to, aby obudzić i umocnić w nich wiarę. Jednak to nie znaczy, że przepowiadanie kapłana ma być płytkie i powierzchowne, pozbawione intelektualnej głębi. Wśród słuchaczy są przecież zarówno ludzie prości, jak i ci, którzy niejednokrotnie pod względem intelektualnym znacznie kapłana przewyższają. Już na etapie przygotowania seminaryjnego kapłan powinien nabyć umiejętności, aby wysoki poziom merytoryczny swojego przepowiadania umiejętnie łączyć z prostotą formy. Aby to osiągnąć, wystarczy w trakcie homilii m.in. wyjaśniać różne pojęcia teologiczne, dobierając prostsze, lecz jednoznaczne słowa. Nie bez znaczenia dla owocności posługi przepowiadania jest jego forma, na co przynajmniej parokrotnie zwracają uwagę najnowsze dokumenty Kościoła. Między innymi w przywoływanej już instrukcji pod tytułem Kapłan, głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty ludu Bożego czytamy, że głosiciele Słowa Bożego winni mądrze i wytrwale podnosić profesjonalną jakość tego wymiaru swej posługi. Ponadto dokument ten wskazuje na potrzebę przygotowania dalszego i bezpośredniego do głoszenia słowa, szczególnie w liturgii. Jeśli chodzi o przygotowanie dalsze, to może nim być odpowiednia lektura, zwłaszcza dokumentów Kościoła, Katechizmu Kościoła Katolickiego i pism najlepszych oraz uznanych pisarzy ascetycznych. Przygotowanie bezpośrednie zaś polegać będzie na przykład na opracowaniu przynajmniej schematu tego, o czym kapłan zamierza mówić. Ludzki sekret owocnego przepowiadania, czytamy w tej instrukcji, tkwi we właściwej mierze profesjonalności kaznodziei, który wie, co i jak chce powiedzieć, gdyż ma za sobą poważne przygotowanie dalsze i bliższe, a nie pozwala sobie na dyletancką improwizację. Jednym słowem, posługa przepowiadania ma być diakonią prawdy, to jest służbą prawdzie zawartej w Piśmie Świętym, jak podkreśla cytowany dokument. Drugim niezwykle ważnym wymiarem kapłańskiej posługi przepowiadania jest nauczanie katechetyczne. Odnośnie do tego kodeks prawa kanonicznego stwierdza, że własnym i poważnym obowiązkiem, zwłaszcza duszpasterzy, jest troska o katechizację ludu chrześcijańskiego, ażeby wiara wiernych przez przyjmowanie nauki i doświadczenie życia chrześcijańskiego stawała się żywa, wyraźna i czynna. Troskę o zorganizowanie katechezy zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, a także o jej merytoryczny poziom, prawo kościelne składa na barki proboszcza. Nie znaczy to, że musi on osobiście prowadzić katechezę szkolną dla dzieci. Zwykle korzysta z pomocy odpowiednio wykwalifikowanych katechetów, którzy w świetle prawa oświatowego muszą mieć wyższe studia teologiczne. Proboszcz natomiast może więcej uwagi poświęcić katechezie dorosłych, organizując dla nich różnego rodzaju wykłady, grupy modlitewno-dyskusyjne czy temu podobne. Ważne jest, aby przełamać fałszywe przeświadczenie, że katecheza jest wyłącznie dla dzieci i młodzieży, a dorośli jej nie potrzebują. Wprost przeciwnie. Słowo katecheza pochodzi od greckiego słowa, które oznacza uczynienie uczniami, a do tego wzywał Chrystus Pan przed swoim wniebowstąpieniem, mówiąc do apostołów: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w zakresie przepowiadania kodeks prawa kanonicznego wśród obowiązków duszpasterzy, zwłaszcza proboszcza, wymienia także katechezę niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Oczywistą jest prawdą, że obowiązek duszpasterzy w zakresie katechezy dzieci i młodzieży nie może się odbywać i być owocny bez zaangażowania rodziców, którzy w niejednym przypadku bardziej może niż ich dzieci potrzebują pogłębienia świadomości ich wiary. Nauczanie Kościoła ostatnich dziesięcioleci odnośnie do życia i posługi kapłanów, omawiając ich zadania duszpasterskie, często podkreślają, że sposób i jakość ich spełniania to istotny wymiar kapłańskiej duchowości i vice versa. Im żarliwsze będzie dążenie kapłana do osobistej świętości, tym owocniejsza będzie jego posługa wobec ludu Bożego.